Jakie są priorytety naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie? Co robimy, by rozwijać badania naukowe w SGH? W jakich badaniach europejskich i światowych uczestniczą nasi naukowcy? Zapraszamy do słuchania serii podcastów Badania Naukowe i Rozwój, która jest poświęcona tematyce polityki naukowej i projektów badawczych realizowanych w SGH.
Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście SG Chat w paśmie Nauka, a dzisiaj będziemy mówili o takiej specyficznej naszej aktywności, która związana jest z indeksami, które robimy na poziomie samorządowym, lokalnym, gmin, powiatów, województw, miast na prawach powiatu. Trochę to zależy od tego, jakie wskaźniki, jakie indeksy bierzemy pod uwagę, a jest ich kilka. Ze mną dzisiaj pan profesor Jacek Sierak i pan doktor Kamil Flik, którzy tymi indeksami się zajmują. Ja się nazywam Agnieszka Chłoń-Dominczak, jestem prorektorką do spraw nauki. I właśnie zacznijmy od tego, jakie indeksy w Szkole Głównej Handlowej przygotowujemy i na jakim poziomie?
No zacznijmy od dzień dobry i od podziękowania, bo to problematyka samorządowa, którą zajmujemy się od wielu, wielu lat, którą żyjemy i w nauce, i w działalności eksperckiej, i w działalności badawczej, a więc obszar, który staramy się bardzo kompleksowo traktować w Szkole Głównej Handlowej. Jeśli mówimy o takich naszych cyklicznych badaniach, cyklicznych wydarzeniach z tymi związanych, bo organizujemy również konferencje, co pół roku to jest wskaźnik aktywności rozwojowej samorządów, w skrócie nazywamy to WARS, to jest taki barometr koniunktury w samorządach. Pytamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, pytamy starostów, marszałków, jak widzą perspektywy najbliższych 6 miesięcy. Konferencje w tym zakresie organizujemy cyklicznie we współpracy ze wszystkimi związkami samorządowymi co pół roku.
Czyli właśnie na poziomie i gmin, i powiatu,
dokładnie.
I województw.
I od razu mówimy, że kolejny odczyt mamy właśnie teraz, a konferencję organizujemy 13 lipca o godzinie 10, tak więc bardzo serdecznie zapraszamy. Druga z naszych aktywności to jest indeks zdrowych miast i przy okazji to też cykliczne, już kilkoletnie przedsięwzięcie i przy okazji badania opierającego się na danych statystycznych, gdzie bardzo duży zespół w bardzo szerokim obszarze i bardzo kompleksowo stara się ocenić miasta, my wychodzimy z dodatkową inicjatywą, mianowicie pytamy włodarzy i pytamy mieszkańców, jak oni widzą zdrowie miast kompleksowo i w poszczególnych obszarach, takich jak na przykład mieszkalnictwo, jak demografia, jak infrastruktura społeczna, infrastruktura techniczna, środowisko, sport, rekreacja, więc wszystko to,
co zdrowie
publiczne oczywiście przede wszystkim też, wszystko to, co na to nasze życie lokalne się składa i jak nam się dobrze, jak dobrze czujemy się właśnie zdrowotnie, na ile czujemy się bezpiecznie i to nasze badanie jest takim fajnym, wydaje mi się, uzupełnieniem statystyki, ponieważ w pewnym stopniu mówi, sprawdzam, na ile to, co mówią dane statystyczne, potwierdzają i włodarze, i mieszkańcy. No i trzecie, takie cykliczne już możemy powiedzieć, działanie, które prowadzimy. W ubiegłym roku zwróciła się do nas Dziennik Gazeta Prawna, rozpoczęliśmy pracę nad perłami samorządu, a więc to jest ranking, który też ma bardzo taki specyficzny charakter. O metodyce to pewno powiemy troszkę później. Natomiast staramy się znaleźć te samorządy, które możliwie efektywnie wykorzystują swój potencjał, dają dużą liczbę usług i społecznych, i usług takich komunalnych mieszkańcom, potrafią się z nimi komunikować i w tym zakresie osiągają najlepsze rezultaty.
To takie nasze dzieci, powiedzmy, na które zwracamy szczególną uwagę, ale dlaczego warto w ogóle patrzeć na to, co się dzieje na poziomie lokalnym, na poziomie samorządowym?
Bo to bardzo ważna sfera naszego życia. To jest nasza szkoła, to jest nasza ulica, to jest drzewo, które obok nas rośnie. To jest po prostu coś, co nas najbardziej, w największym stopniu dotyczy. I to, co zmieniło się po roku 1990 w Polsce, to to, że w coraz większym stopniu żyjemy właśnie lokalnie. Kiedyś myśleliśmy o tych sprawach globalnych, światowych, to nas fascynowało i ja zawsze wtedy porównywałem nastawienie chociażby młodych ludzi w krajach zachodnich, gdzie te demokracje już były, czy w Szwajcarii na przykład, która jest taką kolebką samorządności, gdzie właśnie nawet licealiści potrafili organizować duże akcje na rzecz swojego środowiska. Dla nas to były jakieś takie obce, natomiast w tej chwili możemy powiedzieć rzeczywiście od tego, jakich wybierzemy włodarzy, od tego, jakich wybierzemy radnych, zależy nasza przyszłość. dajemy środki, wszyscy w postaci podatków lokalne i powinniśmy oczekiwać z tego możliwie dużych efektów, tak żeby żyło nam się coraz lepiej i żeby te środki, które wpłacamy do budżetu gminy, do budżetu powiatu, do budżetu województwa, dawały nam największą wartość dodaną. A więc to jest po prostu nasze codzienne, lokalne życie i to, jaka będzie przyszłość w tym zakresie, zależy od tego, czy umiemy te środki racjonalnie wykorzystać.
Przejdźmy może do pierwszego z indeksów, wskaźnik aktywności rozwojowej samorządów. Czemu on służy, w jaki sposób samorządy go wykorzystują, jak my jako uczelnia współpracujemy z samorządami, żeby właśnie bazować ich działania, ich polityki na danych, na faktach.
Pytamy włodarzy o to, jak postrzegają perspektywy rozwojowe w najbliższych 12 miesiącach. Na całe badanie składa się kilka obszarów, bo zarówno pytamy o takie perspektywy inwestycyjne, o pozyskanie dodatkowych środków, o zatrudnienie, o zadłużenie, o to, jaki jest poziom usług, jak będzie on się zmieniał w najbliższym okresie. Więc to jest taki barometr właśnie tego, jak samorządy widzą tą swoją przyszłość. I muszę powiedzieć, że już patrząc na te edycje, które za nami, bo to już 6 edycji ukończonych, widać, że są pewne zmiany związane i z sytuacją w po części polityczną i też tym otoczeniem, w jakim funkcjonują samorządy i te pewne prawidłowości gdzieś tam nam się sprawdzają. Można to zweryfikować, że po pewnych wydarzeniach, po pewnych zmianach w otoczeniu funkcjonowania samorządów właśnie widać to było i jest w naszym wskaźniku. W tej edycji mamy niezwykłe szczęście. Udało nam się dzięki takiej już zbudowanej marce i też współpracy z, co chciałbym podkreślić, z związkami samorządowymi, bo w ramach tego badania wspierają nas i Związek Powiatów, Związek Województw, Związek Gmin Wiejskich, Związek Miast i Unia Metropolii, więc wszystkie te największe związki samorządowe pomagają nam dotrzeć do włodarzy. I ten zwrot, jeżeli chodzi o ilość ankiet, która do nas napłynęła, to jest już ponad 1000 wypełnionych ankiet. Więc można powiedzieć, że w tej grupie samorządów jest to reprezentatywne badanie, które pokazuje, jak poszczególne jednostki samorządu widzą te perspektywy na przyszłość. Tym dodatkowym elementem, który pojawił się, wydaje mi się, w trzeciej edycji jest z nami wciąż, jest pytanie o wyzwania właśnie w ujęciu samorządu i całej gospodarki. Czyli pytamy samorządowców, jak widzą najważniejsze wyzwania dla swoich jednostek, ale również dla całego kraju. I tutaj też te wskazania są bardzo ciekawe, ale myślę, że do tego pewnie może zaraz przejdziemy.
Jeszcze, jeśli można dodać, to ten wskaźnik daje informacje dla bardzo wielu podmiotów. Bardzo dobrym przykładem są zmiany ustawowe, chociażby wprowadzenie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. To taka nowa ustawa, która weszła w życie mniej więcej rok temu. Bardzo olbrzymie nadzieje, co widzieliśmy w odczycie wskaźnika przed jej wprowadzeniem, a następnie już w trakcie obowiązywania okazało się, że te nadzieje nie do końca się zostały zrealizowane. A więc myślę, że to jest też taka dobra wskazówka i dla tych, którzy tworzą akty prawa, i dla tych, którzy je potem realizują, że pewne zmiany są zapewne niezbędne. Pytamy też o różne obszary działalności i jeszcze to, co pan doktor tutaj wspomniał, badanie przeprowadzamy w różnych typach gmin. I widzimy także w tym okresie, bo to jest te 6 edycji, jak zmienia się to patrzenie, to postrzeganie, ta ocena przyszłości przez poszczególne grupy gmin, w zależności też od tego, jaka jest polityka prowadzona na szczeblu rządowym. Gdy zaczynaliśmy nasze badanie, to takimi największymi optymistami, gminami, które najlepiej oceniały te perspektywy, były gminy wiejskie. To było przede wszystkim związane z tym, że one były w pewien sposób tak zachęcane, nagradzane bonami, różnymi innymi takimi środkami, które pozwoliły im tę przyszłość nieco bardziej różowych kolorach oceniać. Natomiast gdy weszliśmy w takie kryteria bardziej obiektywne, bazujące na własnym potencjale finansowym, to okazuje się, że od kilku edycji ten optymizm w gminach wiejskich znacznie słabnie, natomiast wracamy do realiów związanych z samą bazą ekonomiczną, z możliwościami, własnym potencjałem finansowym, także z tym, że unikamy gwałtownych zmian prawa legislacyjnych, które bardzo negatywnie wpływają na możliwości podejmowania decyzji przez samorządy, kształtowanie własnej polityki, wprowadzania metod zarządzania strategicznego i to widać, że te jednostki teraz, które są, mają silniejszy potencjał gospodarczy, one wyraźnie poczuły się lepiej i duże miasta, średnie miasta, one tę przyszłość widzą zdecydowanie lepiej niż to miało miejsce 3 lata temu, gdy zaczynaliśmy pracę nad naszym wskaźnikiem. Myślę, że bardzo wiele wniosków i to bardzo wiele instytucji, zresztą mamy też bardzo dobry odbiór i tę współpracę ze związkami i z samymi jednostkami samorządu terytorialnego, a więc przydatność tego jest zapewne duża.
To może porozmawiajmy trochę o tych wnioskach. Jakby co wynika ze wskaźnika aktywności rozwojowej samorządów?
Wyników samego wskaźnika może nie będziemy zdradzać. Tak jak wspominał pan profesor, zapraszamy na konferencję. Tam rzeczywiście podzielimy się tym, jak to w tym roku wygląda. Ale mamy takie wstępne podsumowanie tego, co właśnie pojawiło się w tych najważniejszych wyzwaniach. I tutaj jakby potwierdzając to, co przed chwilą padło, rzeczywiście w opinii jednostek samorządu terytorialnego takim największym wyzwaniem, czy takim obszarem, który sprawia najwięcej kłopotów, czy też spędza sens powiek włodarzy, jest to, jak zabezpieczyć finansowanie inwestycji, jak dokończyć pewne działania, które już zostały rozpoczęte i jak zabezpieczyć wkład własny w przypadku różnych projektów, gdzie jest on wymagany. Czyli mamy te kwestie inwestycyjne, ale one też łączą się bardzo mocno z finansami. Samorządy jasno mówią o tym, że tych pieniędzy na inwestycje po prostu brakuje. I to jest związane z drugim obszarem, który też bardzo często pojawia się w odpowiedziach, a mianowicie rosnące koszty bieżącego funkcjonowania. Już nie tak często pod hasłem inflacja, ale cały czas pojawia się to wskazanie, że tych zadań, które są stawiane przed samorządem, jest coraz więcej, tych kosztów, które samorząd w swoim bieżącym działaniu musi ponosić, jest coraz więcej, a źródła finansowania nadganiają, czy też nie rekompensują tych wyzwań. No i trzeci, taki ogromny obszar, o którym też często rozmawiamy podczas konferencji, w panelach z ekspertami, z przedstawicielami samorządów, finansowanie oświaty. To jest coś, co widać w budżetach samorządów jako ogromne wyzwanie, bo ciężko powiedzieć o obciążeniu, ale tak przez to, jak wygląda demografia, jak mało uczniów pojawia się w nowych klasach, to finansowanie oświaty jest ogromnym wyzwaniem, no i pochłania dużą część środków, którymi samorządy dysponują. Jeżeli miałbym wskazać jeszcze na jedną taką rzecz, która rzeczywiście wcześniej nie pojawiała się, a dzisiaj jest w centrum uwagi, to są to kwestie związane z obronnością, z obroną cywilną, ochroną ludności. Tutaj samorządy pisały nam, wskazywały nam na te wyzwania i na potrzebę realizacji tych projektów związanych z właśnie wykorzystaniem środków z funduszy, które się pojawiają, ale też z budowaniem schronów, z dostosowaniem infrastruktury, no z wykorzystaniem z jednej strony tych możliwości, które się pojawiają, ale z drugiej strony z dostosowaniem się też do ustawy o obronie cywilnej, która ich zaczyna obowiązywać.
Przejdźmy może do pereł samorządu, bo to jest współpraca z Dziennikiem Gazetą Prawną. Czym perły samorządu różnią się od warsztatu? Co jest istotą pereł samorządu?
Może nawet szerzej, czym perły samorządu jako ranking różnią się od innych rankingów?
O, może tak.
Bo tych rankingów w Polsce, które dotyczą samorządów, jest wiele. Jeśli szukamy kryteriów ocen, to zazwyczaj pojawiają nam się takie kryteria, wysokie poziom dochodów na mieszkańca, wpływy z PIT-u, takie dane typowo o charakterze finansowym, które powodują, masz wysoki poziom wskaźnika, jesteś wysoko w rankingu. My w badaniu naszym, pereł samorządu, zresztą taka sama nazwa, postawiliśmy sobie takie zadanie, znajdźmy rzeczywiście perły, a może nawet perełki. I teraz pytanie, co my przez to rozumiemy? Gminy w Polsce są bardzo zróżnicowane. Mamy gminy bogate, mamy gminy mniej zamożne, mamy gminy biedne. One wszystkie mają swój potencjał i tak najważniejsze jest to, nie jakie uzyskujesz dochody, jak one są wysokie na mieszkańca. Pytanie, ile potrafisz, przepraszam, tak powiem, wyciągnąć z tych dochodów. A więc na ile ten swój potencjał albo nie jest niski, albo nie jest wysoki, potrafisz wykorzystać, a być może potrafisz go nawet podwoić. I takiego rankingu w Polsce nie mamy. A więc my nie mamy prostych mierników. My badamy to też w kilku obszarach, takich jak gospodarka, takich jak finanse, takich jak infrastruktura społeczna, infrastruktura techniczna. Staramy się także podejmować te problemy komunikacyjne, bo one są bardzo ważne. Tam formujemy na podstawie zebranych danych, bo to też badanie ankietowe, formujemy wskaźniki cząstkowe, następnie budujemy wskaźnik syntetyczny. Wykorzystujemy też, wspieramy się narzędziami sztucznej inteligencji. Oczywiście weryfikujemy wyniki i otrzymujemy dane, które pozwalają właśnie powiedzieć, masz określony potencjał, z jednej relacji przechodzimy do drugiej i ta relacja mówi, masz wzrost dochodów, ale temu wzrostowi dochodów powinno towarzyszyć inne zjawisko. Jeżeli ono towarzyszy, to dajemy punkty dodatnie. Jeżeli ono nie towarzyszy, dajemy punkty ujemne. A więc taka bardzo specyficzna punktacja, jesteśmy w przedziale od minus 2 do plus 2. I możemy powiedzieć, te gminy, które są na plusie, one idą w kierunku takiego procesu zarządzania strategicznego i to są jednostki, które rzeczywiście wykorzystują swój potencjał. Te, które są na zerze bądź na minusie, niestety tego potencjału nie wykorzystują. Ze zdziwieniem możemy stwierdzić, że te jednostki, które gdzieś tam wysoko są w innych rankingach, bo mają właśnie bardzo dobrą lokalizację, mają korzystną sytuację demograficzną, mają wysokie dochody budżetowe, wcale w naszym rankingu nie są wysoko. A już do szczegółowych rozwiązań to możemy odesłać do wyników, które są publikowane.
A tutaj akurat prezentowaliśmy te wyniki całkiem niedawno na konferencji w Toruniu. To może powiedzmy, które gminy wypadają, są tymi perełkami, tak? Gdzie to widać było jakieś takie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę.
Tak, mamy tych gmin wiele, bo to jest oczywiście tak, że w kategoriach są od małej gminy wiejskiej do dużego miasta. Mamy niespodziewanie w gminę Iława, która nie ma w gminach wiejskich, która nie ma wcale takiego korzystnego położenia, lokalizacji, ale co ciekawe, mamy tam kategorię najlepsza gmina i najlepszy włodarz i tak się dziwnie składa, że w obydwu kategoriach wygrywa ta sama gmina. Mamy małą gminę Rybno na przykład, o której pewno niewiele osób słyszało, a ona okazała się naszą perełką. Wśród dużych miast mamy Łódź, mamy Poznań, wśród małych, średnich mamy podwarszawski Pruszków, ale mamy też miasta zlokalizowane gdzieś tam w regionach peryferyjnych w Polsce południowej, więc ten rozstrzał południowo-wschodniej, a więc ten rozstrzał jest dosyć duży, laureatów jest bardzo, bardzo duża liczba i tak jak powiedziałem, nagradzamy osobno gminę, osobno włodarza. W tym roku także przyznawaliśmy takie specjalne wyróżnienie, nazwaliśmy to odporność. I staraliśmy się ocenić działania tychże jednostek w poszczególnych kategoriach związane z tym obszarem. Stawialiśmy przede wszystkim na innowacyjność, a więc takie niestandardowe, które wynikają z ustaw, ale takie, które są właśnie inicjatywami lokalnymi. Tak jak na przykład Płock próbuje coś tam w zakresie wykorzystania wodoru, czy Sosnowiec na przykład przygotowuje się do tego, co by było, gdyby nas zaatakowały drony. Takich przypadków można wymienić bardzo dużo.
To też pokazuje, jak bardzo ważne jest właśnie myślenie o tej lokalnej społeczności i o tym, jak patrzą na to włodarze, czy to wójtowie, czy burmistrzowie, czy prezydenci miast. I to nie oznacza wcale, że my musimy mieć jakiś niesamowity potencjał, żeby stworzyć coś, co naprawdę jest bardzo aktywną, bardzo żyjącą społecznością. I rozumiem, że to też z tych indeksów wynika, że ważne, żeby mieć pewną ideę, pewną myśl i za nią podążać.
Tak, to jest taka strategia działania wielookresowa i to, na co muszę zwrócić uwagę, bo mieliśmy wielu laureatów i w zasadzie wszyscy, gdy dostawali statuetkę, niemal wszyscy w pierwszej kolejności dziękowali mieszkańcom, dziękowali pracownikom swoim, a więc widać, że to są ludzie, którzy potrafią się komunikować, którzy potrafią budować zespoły, budować strategię i to umiejętnie wykorzystać. Dla nas kluczowym w tym rankingu jest właśnie słowo efektywność, słowo skuteczność, słowo racjonalność, a więc to, czego w sektorze publicznym generalnie potrzebujemy, bo potrzeby w sektorze publicznym one są i zawsze będą. I to nie jest tak, że osiągniemy pewien poziom i w gminie, powiedzmy, wszyscy już będą zadowoleni. bo tu można podać przykłady działań, strategii, które też przecież w Szkole Głównej Handlowej przygotowujemy i badamy mieszkańców, badamy pewną społeczność i okazuje się, że robimy jeden program powiedzmy w roku X, pytamy mieszkańców o potrzeby, wydaje się, że jak to zrealizujemy, to oni już będą mieli wszystko. A następnie po 5 latach, gdy wójt czy burmistrz znowu nas pyta, czy pomoglibyście nam zrobić kolejny program, my pytamy mieszkańców i okazuje się, że potrzeby uzyskujemy na tę samą kwotę. Czyli co się zmieniło? Czy ta jednostka nagle zmieniła swój charakter? Nie. Zaspokoiliśmy jeden rodzaj potrzeb, otwieramy się na kolejny rodzaj potrzeb. I to jest właśnie te stałe procesy rozwoju. To, co powiedział też Kamil o warsie, to można połączyć jeden z drugim z tych przypadków, że w badaniu wars wychodzi nam też jednoznacznie, to jest też taka wskazówka dla pewno Ministerstwa Finansów, iż pewne grupy gmin, choćby w związku z tym, że mają ograniczone dochody, negatywne zjawiska demograficzne na ich terenie, być może one będą traciły potencjał. I to jest ostatni moment, żeby zastanowić się nad tym, czy nie powinniśmy dla grupy na przykład małych, średnich miast przygotować pewnych instrumentów wsparcia, które pozwolą im zachować procesy rozwoju. Bo jeżeli nie będziemy mieli tych procesów rozwoju lokalnego, nie będziemy mieli tworzonej wartości dodanej, przede wszystkim w postaci rozbudowy infrastruktury, to pytanie, kto to będzie robił. To wtedy grozi to, że zahamujemy procesy, tempo procesów rozwoju, nie tylko w skali lokalnej, to się przełoży na skalę regionalną, a potem być może także na krajową. A więc ta rola samorządu terytorialnego jest naprawdę bardzo istotna i znakomicie, jeżeli decydenci zdają sobie z tego sprawę.
Nie tylko na poziomie, rozumiem, lokalnym, ale także na poziomie centralnym, tak żeby ta współpraca między rządem a samorządami też układała się lepiej i rozumiem głównie, żeby rząd dawał samorządowi działać w sposób jak najbardziej optymalny ze swojego lokalnego punktu widzenia.
Tak, tu będziemy mówili o decentralizacji zadań i decentralizacji finansów. Państwo bardzo chętnie realizuje projekt, który nazwiemy decentralizacja zadań. Bo jeżeli coś nie wychodzi, to samorządom się często daje. W okresie poprzedniej ekipy taką znakomitym przykładem była sprzedaż węgla, gdy nikt sobie z tym nie mógł poradzić. Dajmy to samorządom i jakoś zaczęło funkcjonować. Natomiast nieco gorzej jest z tą decentralizacją finansów. No bo zadania przekazujemy, nie przekazujemy środków finansowych. Budżet, jak to ładnie mówimy, nie jest z gumy. A więc jeśli coraz większą część budżetu samorządy będą musiały przeznaczać na wydatki bieżące, przy negatywnych tendencjach demograficznych, a więc potencjalnie zmniejszającym się udziale grupy osób w wieku produkcyjnym, no to tak, z jednej strony niższe dochody, z drugiej strony większe wydatki, a więc skąd znaleźć środki na finansowanie procesów rozwoju? Dlatego tutaj wydaje mi się, że te instrumenty wsparcia rzeczywiście takie przemyślane, chociażby po to, żeby pozyskiwać środki unijne, bo tam trzeba zapewnić wkład własny. One naprawdę są niezbędne. Wiele lat w Polsce mówiliśmy o ścianie wschodniej i tam były programy. Programy były też dla dużych miast. Na zachodzie mamy wiele miast małych, średnich, które ponoszą stosunkowo wysokie koszty jednostkowe funkcjonowania z racji liczby mieszkańców, z racji charakteru zabudowy i tak dalej. Natomiast one zostały gdzieś troszkę zapomniane. I jak przygotowujemy różnego rodzaju mapy, zresztą demografii też to będzie wychodziło pewno, to taka ściana zachodnia nam się gdzieś zaczyna z wieloma negatywnymi zjawiskami uwidaczniać.
No i właśnie wykorzystanie czy takich wskaźników, czy też udziału w konferencjach, przygotowanie raportów, badań tego typu pozwala nam, żeby głośno o tym mówić. To też pani rektor pytała o to, co samorządy mają z tego, że biorą udział w tych badaniach. Właśnie też to, te wnioski, które powstają, czy to na poziomie WARS-u, czy też te dobre praktyki z pereł, czy pewne rekomendacje związane z indeksem zdrowych miast, no one właśnie mają pozwolić, czy też tworzą taki punkt odniesienia dla samorządów, ale też są dla nas podstawą do wskazywania decydentom, regulatorom, ustawodawcom pewnych kierunków, które powinny zostać podjęte, no żeby tą sytuację w samorządach zmienić. I my też wykorzystujemy te wskaźniki i tę współpracę i to, jak możemy zwracać się do samorządów właśnie z prośbą o udział w tych badaniach, no, aby budować też ten, tą stronę taką ekspercką i też praktyczną, współpracując później przy różnych projektach, o których też pan profesor wspominał, bo samorządy, widząc też nasze zaangażowanie, zgłaszają się z różnymi potrzebami, bo wiedzą, że my po prostu tą wiedzę na bazie tak widocznych projektów też posiadamy i o tych problemach będziemy w stanie z nimi rozmawiać.
Stąd też chętnie często podejmujemy się takich wyzwań związanych właśnie z ekspertyzami, a więc jesteśmy gotowi napisać dobrą strategię rozwoju, jesteśmy gotowi przygotować dobry wieloletni plan inwestycyjny, prognozę finansową, pomóc w zdobyciu środków finansowych i to jest kolejny właśnie zakres naszej działalności jako uczelni, jako Szkoły Głównej Handlowej, a więc nie tylko nauka, nie tylko badania, nie tylko dydaktyka, z której też się cieszymy, bo mamy przecież też studia podyplomowe dedykowane samorządom, ale także ta działalność nasza, wykorzystanie tego, co wiemy w działalności praktycznej.
Przejdźmy może trochę do indeksu zdrowych miast. To już ponad 5 lat pracujemy nad tym indeksem. On ma trochę inny charakter, bo faktycznie tutaj ja też tutaj jestem zaangażowana, to może powiem kilka słów. Zaczynamy tam od danych faktycznie statystycznych, czyli nie od razu sięgamy do miast, ale zbieramy informacje w różnych obszarach, głównie z banku danych lokalnych, po to, żeby zobaczyć, jak sytuacja w miastach wygląda, zarówno z perspektywy zdrowia mieszkańców, jak i zdrowia publicznego, zielonych terenów. I to też związane jest z upowszechnianiem tej wiedzy, informacji. Tutaj naszym partnerem, w ogóle inicjatorem całego przedsięwzięcia jest LuxMed, z którym co roku też organizujemy kongresy zdrowych miast. Także zapraszamy we wrześniu na ten kongres. Natomiast bardzo ważne jest właśnie to uzupełnienie tej informacji takiej statystycznej, która jest trochę sucha, obiektywna, mierzymy pewne rzeczy z termometrem, ale właśnie ta część związana z pytaniem włodarzy, pytaniem mieszkańców pozwala nam na takie bardziej subiektywne, czy takie bardziej już osobiste spojrzenie na to, jak te miasta, tutaj mamy tylko miasta na prawach powiatu, więc to jest ograniczona grupa, radzą sobie z budowaniem takiej polityki na rzecz zdrowia mieszkańców.
To może ja, wcielając się w rolę pytającego, a jaką rolę właśnie pełnią tutaj te ankiety dla mieszkańców, kierowane do mieszkańców? Czy one są jakąś weryfikacją tego, co miasta o sobie myślą albo mówią, czy to raczej jest uzupełnienie?
Taka jest właśnie myśl, na ile dane statystyczne, na ile opinie włodarzy, na ile opinie mieszkańców wzajemnie się ze sobą pokrywają. I tak powiem, jeżeli mamy spojrzeć finalnie wyniki naszego konkursu, to tak nie zawsze tak chyba jest, że to one są identyczne. A więc to, że mamy dobrą statystykę, nie oznacza zawsze, że jesteśmy dobrze oceniani. I tak jak sobie rozmawialiśmy już po wynikach z władzami niektórych miast, to oni sami mówili, być może szwankuje u nas polityka informacyjna. Być może powinniśmy w większym stopniu z tą ofertą wychodzić do mieszkańców, informować, że mamy pewnego rodzaju produkty, chodźcie do nas, korzystajcie z tego, tak? Mamy też bardzo podobne miasta, chociażby weźmy Trójmiasto, Gdańsk, Gdynia, Sopot, miały ostatnio bardzo różne wyniki. Teraz można się zastanawiać, dlaczego. I to nasze badanie, to jakby są dwa ważne aspekty. Jedno, właśnie mówimy, na ile to, że mamy ten potencjał statystyczny, przekłada się na i to, co mówią włodarze, i to, co sądzą o miastach mieszkańcy, a drugie, bo już też się przekonaliśmy, to jest bardzo duża baza informacyjna dla samych samorządów. Po badaniach jesteśmy w stanie także przygotować takie wykresy, później ze statystyki dla poszczególnych miast i mieliśmy już od wielu miast pytania, czy możecie Państwo nam udostępnić Wasze informacje, bo one stanowią bardzo istotne wzbogacenie materiałów do przygotowanej strategii rozwoju miasta, tak? Albo dla jakiejś strategii obszarowej, bo tych obszarów mamy w badaniu kilka i opinie mieszkańców w tym zakresie są nam bardzo przydatne. A jak pokazała rzeczywistość, to na przykład w przypadku, no już dobrze, nie będę mówił jednego z miast, to nasze badania były, wyniki naszych badań były dużo bardziej miarodajne i dały dużo bardziej obiektywne niż takie, które były zamawiane przez duże agencje tym się zajmujące i badające nastroje wśród mieszkańców. Nawet potem mieliśmy taką dużą satysfakcję, gdy powiedziano, a gdybyśmy z Państwa z Państwa wyników skorzystali, to być może coś by tam inaczej przebiegło. Więc myślę, że korzyść tutaj w tym zakresie jest i dla samych samorządów, i dla nas jako naukowców. Dzięki temu możemy właśnie zestawiać statystyka i życie.
I dobrze, jak jedno z drugim idzie w parze.
Znakomicie. Ale jeszcze lepiej, pani rektor, gdy jeszcze lepiej jest tak, gdy to nie idzie w parze, a potrafimy wyciągnąć wnioski, zapytać się, dlaczego nie idzie w parze i szukać usprawnień w tym zakresie. Bo przede wszystkim o to chodzi, że właśnie my powinniśmy także poprzez naszą działalność pomagać, wspierać, tak, wskazywać pewnego rodzaju problemy. Ja sam byłem w samorządzie przez bardzo wiele lat i jeżeli żyjemy lokalnie, postrzegamy tą naszą codzienność, pewnych rzeczy po prostu nie zauważamy. I taka fajna podpowiedź kogoś z zewnątrz czasami otwiera oczy. I to w bardzo prostych sprawach, których być może nie zauważamy. Bardzo ważne dlatego są te sprawy komunikacji. I też muszę powiedzieć, że jeżeli mówimy też o zdrowych miastach, to ta umiejętność kontaktowania się z mieszkańcami jest bardzo różna. I te miasta, które mają sprawdzone metody komunikowania się, gdzie mieszkańcy są przyzwyczajeni do tego, że coś takiego jak partycypacja społeczna występuje, te miasta wygrywają. Mógłbym podać, już nie będziemy mówili o konkretnych przykładach, ale mogę podać miasta podobnej wielkości, z której w ciągu 3 dni zbieramy 1000 ankiet, albo w ciągu miesiąca zbieramy 200 ankiet, czy nawet 1500 i 200 ankiet. To jest różnica. To jest właśnie to, czy na ile potrafimy wciągnąć mieszkańców w proces współzarządzania, a pamiętajmy, że samorząd to jest instytucja, która należy do mieszkańców, do nikogo więcej, do żadnej partii politycznej, tak? To jest obywatelskie.
To na koniec jeszcze może zapytam, czy porozmawiajmy trochę o tym, jak dzięki tym naszym aktywnościom w indeksach też wspieramy taki dialog pomiędzy samorządami, bo oczywiście mamy związki gmin, związki miast, Unię Metropolii, natomiast mam wrażenie, że przy okazji tych naszych przygotowywania indeksów, ale przede wszystkim prezentacji, czy na seminariach, czy na konferencjach, też widać taki fajny dialog pomiędzy samorządami, że oni też nawzajem trochę uczą się od siebie i tej komunikacji, tego, co jest ważne, jak zarządzać, nie wiem, parkami, jak rozwijać te parki, jak budować ścieżki rowerowe, co robić, żeby mieszkańcom żyło się lepiej. I to też jest takie fajne miejsce, które pokazuje, jak ważny jest ten dialog, uczenie się od siebie nawzajem, tak, bo ta samorządowość u nas budowana jest, no już trochę, ale cały czas jest budowana i taki dialog chyba też jest potrzebny, wymiana dobrych praktyk i lepiej uczyć się od siebie, niż patrzeć na Szwajcarię, która jednak jest w zupełnie innym miejscu, nie?
Tak, dobre praktyki to jest znakomite słowo tutaj. I to w zasadzie już chyba od lat 90., gdy ten samorząd powstał, to jest upowszechniane. A więc gdybyśmy badali pewne zjawiska, pewne obszary i chcieli robić takie mapy, my sobie takie mapy w katedrze budujemy, to czasem właśnie widać, jest taki lider lokalny, a potem robi się taka wysepka wokół niego, tych, którzy korzystają z tego. Jeżeli powiemy na przykład o takich instrumencie, który nazywa się Wieloletni Plan Inwestycyjny. Kiedyś badaliśmy, które jednostki mają dobre wyniki, to okazuje się, że te, które właśnie były dobrze zarządzane, między innymi na bazie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. I zaczynało się jednej, dwóch, trzech i potem nam się robi taka fajna czerwona wyspa tych, którzy są aktywni. A więc rzeczywiście dobre przykłady są chętnie wykorzystywane przez włodarzy, a w naszych przedsięwzięciach, do naszych przedsięwzięć zgłaszają się przede wszystkim ci, którzy chcą i którzy są aktywni. To jest jedna sprawa, a druga sprawa to rzeczywiście, to jest bezdyskusyjne, że samorządy korzystają z dobrych doświadczeń własnych. Ja muszę powiedzieć, że doświadczam tego też na studiach podyplomowych, bo mam takie studia podyplomowe jak Akademia Finansów Samorządu Terytorialnego, menedżer samorządu terytorialnego, gospodarka przestrzenna, menedżer zielonej energetyki, gospodarka odpadami. Moglibyśmy jeszcze mnożyć kilka. I mnie bardzo cieszy, gdy podczas tych spotkań spotykają się skarbnicy, czy spotykają się wójtowie, burmistrzowie i oni dyskutują. Oni nie przyjeżdżają się tylko uczyć. Olbrzymia satysfakcja jest tego, gdy mieliśmy edycję 10 lat temu i oni nam przysyłają jakieś tam zdjęcia ze spotkania, że w dalszym ciągu mają ze sobą kontakt i właśnie wymieniają dobre praktyki. To jedno, a drugie to jest taka inspiracja też. A więc jeżeli pani rektor podała na przykład ścieżki rowerowe, to wychodzimy poza myślenie jednej gminy. A więc jeśli mamy dobre przykłady u siebie, to dlaczego nie zrobić tego z sąsiednimi gminami i zamiast ciągu 20-kilometrowego mieć ciąg 100-kilometrowy. Że z jednej, żeby nie było takiej sytuacji, że jedziemy z miejscowości A do B i nagle gdzieś nam 5 tych kilometrów ścieżki brakuje. Jeżeli przygotujemy wspólnie projekty, jeżeli wystąpimy o dofinansowanie na przykład unijne dla tych projektów, to jako zbiór jednostek mamy większe szanse niż jako jednostka pojedyncza. Dlaczego? Dlatego, że potrafimy kompleksowo rozwiązać problem. A to się dzieje oczywiście z korzyścią dla naszych mieszkańców i tego typu przykłady można naprawdę mnożyć w wielu obszarach. Dlatego śmiem twierdzić, że ta reforma samorządowa spośród reform, które zostały w 90 roku wprowadzone, należy na... Wcześniej w 90. 99 to były gminy powstały w 90. Natomiast oczywiście ma pani rację, drugi, trzeci szczebel to jest rok 99, czyli powiat i województwo. Natomiast gminy budują tę samorządność od roku 1990. Wtedy właśnie mieliśmy pierwsze lokalne budżety i te dobre praktyki. Zresztą na tych jednostkach podstawowych, na gminach spoczywa największy zakres zadań, też największe finanse i chyba też największa odpowiedzialność w stosunku mieszkańców, bo to jest bardzo blisko mnie i chyba samorządom się to udaje.
No właśnie, to chyba warto podkreślić na koniec jeszcze raz, że tym forum, gdzie samorządowcy mogą się spotykać, wymieniać doświadczeniami i uczyć od siebie, no jest właśnie między innymi Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Pan profesor wspominał o studiach podyplomowych. Tych programów jest bardzo dużo i serdecznie zapraszamy samorządowców do tego, żeby właśnie wymieniać się tymi doświadczeniami i też nawiązywać tą współpracę podczas zajęć. A ja bym jeszcze zwrócił uwagę na kierunek, który uruchamiamy, Zielona Gospodarka. To jest też taka przestrzeń, gdzie pracownicy samorządów, których zapraszamy, mogą rozwijać te kompetencje właśnie bycia takim liderem z jednej strony zrównoważonej transformacji, tych kwestii środowiskowych, ale właśnie tej współpracy, tego jak poskładać te wszystkie klocki w całość. No po to, żeby w praktyce nam się te ścieżki rowerowe nie kończyły gdzieś w szczerym lesie. I na te studia też rzeczywiście bardzo serdecznie zapraszamy, bo to jest takie uzupełnienie oferty, nowy kierunek, z którym ruszamy i tam te tematy związane z samorządem będą bardzo mocno obecne.
Czyli widać, już podsumuję, że mamy także od nauki przechodzimy jednak do tego, żeby dzielić się doświadczeniami, uczyć, promować dydaktykę w takiej formie uczenia się przez całe życie, tak? Od studiów przez różnego rodzaju studia podyplomowe, wymianę doświadczeń, pokazywanie tej wiedzy, upowszechnianie nauki. I myślę, że to jest taka misja uczelni, z którą warto wychodzić, o której warto pamiętać, nie tylko z punktu widzenia tych czasopism, gdzie chcemy publikować, ale także tej najbliższej naszej społeczności, którym też badania, nauka, wiedza są absolutnie potrzebne. Dziękuję bardzo za dzisiaj i do zobaczenia i do usłyszenia na kolejnym odcinku SG Chat.
Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka SG Chat w paśmie Badania naukowe i rozwój. Mamy nadzieję, że dzięki inspirującym rozmowom z badaczami w SGH udało się pokazać, jak nasza uczelnia przyczynia się do rozwoju nauki w Polsce, w Europie i na świecie. Gorąco zachęcam do odsłuchiwania podcastów dotyczących badań i projektów naukowych, publikowanych w środy w mediach SGH, a także zamieszczanych na YouTubie, Apple Podcast i Spotify. Paweł DeLong.